Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Grybos, to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną dziś moja i Państwa dzisiejsza gościni Magda Stachula. Cześć.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że tak się złożyło, że znów się spotykamy. Wiesz, że wróciłam do naszej rozmowy sprzed, wyobraź sobie, mnóstwa czasu, bo uwaga, z maja 2023 roku. I tytuł naszego spotkania, który zawisł na stronie, Domestic Noir, rozmowa z Magdą Stachulą. I to pierwsze zdanie nazywana polską królową nurtu Domestic Noir, Magda Stachula. I tak sobie myślę, no nic się nie zmieniło. Ty dalej jesteś, wiesz, prekursorką, dalej piszesz, dalej tworzysz, a w dodatku teraz jeszcze mamy jubileusz do świętowania.
Tak, to prawda. 10 lat. Ja naprawdę nie wiem, kiedy to minęło. To jest kupa czasu, prawda?
Kupa.
A mam wrażenie, że dosłownie debiutowałam wczoraj. Mhm. Więc 10 lat na tym rynku literackim, w prozie gatunkowej. I tak jak powiedziałaś, idealna mój debiut to pierwsze polskie domestic noir. Wiele się zmieniło od tego czasu w naszym tutaj gatunku, prawda? Ale też i u mnie. I to było bardzo ważne dziesięciolecie. Dekada, która zmieniła moje życie, bo od dziewczyny, która pracowała w firmie na etacie, poprzez zostanie mamą. I wtedy trochę zmieniłam swoje życiowe plany. Poszłam w stronę marzeń, no i zadebiutowałam.
A jak, no bo to jest pewna cezura. Nie oszukujmy się. Każdy z nas ma takie punkty w życiu. Dla niektórych jest to nowy rok i ten wielki, mitologiczny start, który się odbywa. Niektórzy w taki sposób traktują swoje urodziny, zwłaszcza okrągłe, kiedy mamy czas na podsumowania, sięgamy w przeszłość. Oczywiście trochę weryfikujemy, czy podjęlibyśmy inne decyzje, czy jednak godzimy się z tym, na co się zdecydowaliśmy w życiu. I trochę chciałabym, żebyśmy w takiej narracji dzisiaj porozmawiały, bo sama mówisz, wtedy dużo się zmieniło, wtedy była dziewczyna Magda z marzeniami. Podjęłabyś inną decyzję po tych 10 latach na rynku literackim?
Wiesz co, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wtedy byłam bardzo zdeterminowana i chciałam spełnić moje największe marzenie, jakim jest pisanie. I jak wracam do tamtych emocji, do tamtych uczuć, które mi towarzyszyły pisząc debiut, to myślę, że tak, bo to było tak silne, że ja pisałam po 6-7 godzin dziennie, nie wiedząc, czy to w ogóle ktoś przeczyta, a tym bardziej wyda. Mhm. Miałam dwoje małych dzieci w domu, więc dzieliłam ten czas między właśnie byciem mamą, a marzenia. I podjęłam tą decyzję. Natomiast te 10 lat też pokazało mi, ale to pewnie tak jak w życiu, że były sukcesy, ale były też porażki. Ja nie o wszystkim mówiłam, bo nie to, że chcę jakoś pudrować tą moją literacką rzeczywistość, tylko należę do takich osób, które jednak są takie bardziej introwertyczne. Mhm. I oczywiście bliskim, zaufanym osobom mówiłam o tych porażkach, one ze mną były. Natomiast czasami po prostu też nie potrafiłam o tym mówić. Wprost, jak ktoś mnie zawiódł w tym literackim świecie, albo co nie wyszło, więc tak jak...
Ale mówisz w czasie przeszłym, masz już taką gotowość, żeby, no jako dojrzała pisarka, myślę, że nie bójmy się tych słów, no masz na koncie naprawdę masę tytułów, od bestsellerów do książek, które, przepraszam, pewnie nazwalibyśmy jako średni sukces.
Tak.
No bo to nie jest droga, która jest posypana cała różami, a ty się pławisz po prostu w radości. Ale kiedy cię słucham i mówisz, nie miałam gotowości, byłam, to czy zmieniło się coś w takim bardzo świadomym postrzeganiu twojej drogi, tej dziesięcioletniej, że na przykład możesz już coś powiedzieć, czy to dalej jest zamknięte?
Myślę, że zmieniło się to, że ja wiem, że to jest sinusoida. Że to nie jest tak, że jest cały czas droga do góry albo droga w dół, tylko bywają właśnie wzloty i takie upadki. I nie zawsze to jest jakby zależne od nas, autorów, bo wszyscy wiemy, że reklama dźwignią handlu i bywa tak, że jakiś jeden tytuł nie jest dobrze promowany albo w jakimś nieodpowiednim czasie, nawet sytuacja polityczna, jakaś geopolityczna wpływa na to, że niektóre tytuły po prostu się nie sprzedają, bo ludzie wtedy są zajęci zupełnie czym innym i nikt nie ma o to do nikogo pretensji, bo wiadomo, że wtedy myślimy o tym, o naszej przyszłości takiej ogólnie narodowej na przykład, albo zdrowotnej. Mhm. Natomiast wiem, że nauczyłam się tego, że to nie jest tak, że jak się jest na szczycie, to tak już zawsze będzie. Albo jak jest się właśnie na dole, to też tak zawsze będzie. Że trzeba właśnie mieć tą odwagę, żeby dalej kroczyć tą swoją drogą, być wierna tym ideałom swoim. Ja mam takie, że chcę tworzyć na wysokim poziomie. Ja bardzo szanuję inteligencję moich czytelników, moich odbiorców i może tempo pisania nie jest zjawiskowe, nie jest rynkowe, takie jak dzisiaj, ale...
No właśnie, zjawiskowe, a rynkowe. Dobrze, że powiedziałaś rynkowe, bo już bym cię łapała za słowo. Pytanie, czy za każdym razem, kiedy ktoś jest sprawnym pisarzem, artystą, rzemieślnikiem, nie chcę tutaj stawiać, wiesz, znaków, które mogłyby coś sugerować. Pytanie, czy ono zawsze służy temu, co autor czy autorka chcieliby napisać, jak chcieliby napisać, a idąc dalej, jak redaktor, redaktorka chciałby pracować, w jakim tempie, no bo mówimy o bardzo trudnym rynku.
Tak. To jest zupełnie, myślę, temat na inną rozmowę. Są jakieś standardy, są trendy i wydawca, i pisarz i czytelnik do tego się dostosowuje i tak jak mówisz, nie zawsze to jest z korzyścią dla wszystkich, tak? I dla czytelnika, i dla autora, i dla książki. Natomiast ja jakby tutaj, tak jak powiedziałam, staram się wytrwać w tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli poziom tych książek. Oczywiście sama fabuła, sama tematyka, którą poruszam, też chcę, żeby była aktualna społecznie, bo lubię pisać o tym, co nas teraz tutaj dotyczy. Często też o kobietach, bo jestem kobietą i te tematy są mi bliskie. I tak jak wspominałaś na początku tą naszą rozmowę sprzed 3 lat, to wydaje mi się, że mówiłyśmy wtedy o Nieobliczalnej, o książce, która właśnie została zekranizowana.
Tak.
Wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, że będzie film.
Tak.
I to jest właśnie jedna z takich historii, która głęboko poruszyła moje czytelniczki, która mówiła o tym, że zło, przemoc dzieje się też w dobrych domach.
W tak zwanych dobrych domach.
Tak, tak. I takie historie też mam. I to jest, wiesz, taka ogromna siła, kiedy ja dostaję takie osobiste maile od czytelniczek. Właśnie było tak w przypadku Nieobliczalnej. I tutaj też taki jeden motyw sprawił, że kobiety do mnie pisały. Związek dojrzałej kobiety z bardzo młodym mężczyzną. To mam w Nieobliczalnej i w Trzeciej. I zwracały się kobiety intymnie, pisząc, że dziękują mi za tą książkę, bo w końcu jest coś o nich, o tym, z czym one się zmagały przez lata.
No, o tym wykluczeniu społecznym, tak. Nieprzyzwoleniu na tę nieprzyzwoitość, tak, prawda?
Tak. Ocenianiu, że to jest w ogóle niemoralne. Dalej to jest temat tabu. Dlaczego komuś
ciekawe,
patrzy?
Ciekawe, że szczęście jest niemoralne w takich sytuacjach, prawda?
Tak. I to było dla mnie bardzo budujące. Natomiast te 10 lat, wiesz... Cieszę się, że dalej jestem tutaj w tym świecie, tak? Że się utrzymałam, że mam wiernych takich naprawdę fanów, którzy są od Idealnej ze mną, od mojego debiutu, przez te wszystkie książki. I to jest bardzo budujące. Natomiast wiem, że dzisiaj, jak też zapytałaś, co bym zmieniła, jakbym inaczej może pokierowała tą swoją drogą, to na pewno bym była bardziej dbała o swoje interesy, tak powiem. Że ja to tak trochę, wiesz, skupiłam się na tym, że będę pisać. Oczywiście to jest najważniejsze, to jest siła każdego autora, to żeby właśnie oddać się tej pasji. Ale wiesz, to jest biznes. Tu trzeba też zadbać o to, żeby być właśnie w tych mediach, żeby bywać na festiwalach, żeby, tak powiem brutalnie, świat o tobie nie zapomniał.
Ale wiesz co, brutalnie czy sensownie, czy zgodnie z rzeczywistością, która jest nam serwowana? Ja zatrzymam się na chwilę w świecie literatury tak zwanej gatunkowej, bo wydaje mi się, że ona paradoksalnie jest bardzo specyficzna. Kiedy myślimy o rynku wydawniczym, bardzo często pochylamy się nad literaturą piękną, mówimy o sprzedażach. W świecie literatury gatunkowej potencjalnie ta sprzedaż już na wejściu jest wyższa. Karmicie nas rozrywką, nawet jeśli wrzucacie nas w trudne tematy, mówię wy, autorzy, autorki. A z drugiej strony mam wrażenie, że wasza świadomość, wasze próby udane skądinąd, jak obserwuję, gromadzenia wokół siebie ludzi, w zasadzie takiej fanbazy, która dla mnie jest ekstremalnie widoczna w świecie literatury gatunkowej. Bardzo prężnie działające social media u wielu autorów i autorek właśnie literatury gatunkowej sprawiają, że mam wrażenie, że czujecie oddech na plecach, że to jest walka, to jest konkurencja, nawet jeśli ten świat bywa przychylny.
Tak, to prawda. Ja, wiesz, właśnie wchodząc w ten świat, spotkałam się z dużą życzliwością. To muszę powiedzieć. Też to był 2016 rok, więc połowy nazwisk, które dzisiaj są na topkach, nie było. Albo nawet więcej. Było kilka nazwisk, więc tak naprawdę ja jestem jedną z tych, które są dłużej na tym rynku. Ale tak, od tych osób, które były, spotkałam się z ogromną przychylnością i też starałam się i staram się do dzisiaj pomagać nowym autorom, bo wiem, w jakim punkcie są i wiem, jak jest trudno odnaleźć się. Nawet wiesz, na takich festiwalach, kiedy przychodzisz, jesteś nowa, to tak jak w pracy nowej. Mhm. I wszyscy się poklepują po plecach, rozmawiają, a ktoś się czuje nieswojo, więc ja staram się jakoś tak ośmielać. Zresztą wszyscy się staramy. To nie jest tak, że jesteśmy jacyś hermetyczni. Natomiast tak, ta rywalizacja, jakkolwiek możemy to nazwać, jest, prawda? I walczy się o uwagę czytelnika, o to, żeby właśnie o nas nie zapomnieli, żeby nasze książki docierały do nowych czytelników. To też jest ogromne wyzwanie, tak? Bo debiutując 10 lat temu, część czytelniczek, które do mnie teraz przychodzą, były bardzo młode. To były nastolatki, prawda? A teraz są już dojrzałe kobiety, które sięgają po taką literaturę. Więc to jest cały czas uczenie się. Ja cały czas jestem taka elastyczna i nie chodzi o to, że wiesz, że zmienia się w ogóle algorytm Facebooka, czy Instagrama, czy tego wszystkiego, bo tego się uczymy, ale potrzeb rynku, potrzeb czytelników. Dla mnie takim przełomem też, mogę tak powiedzieć, było to, że weszłam w świat audiobooków. Debutując w 2016 roku miałam tylko papier, znaczy tylko aż, ja się cieszyłam z tego papieru i e-booka. Natomiast nikt wtedy na potęgę, tak jak teraz, a wiemy, że rynek audiobooków jest ogromny.
Ale też cały czas rośnie.
Rośnie. Wtedy nie było tego. Nie było w pakiecie, że jest papier, e-book i audiobook, więc pierwsze moje książki, które wydawałam właśnie w wydawnictwie Znak, nie miały audiobooków. Więc dla mnie to było, wiesz, przy czwartej książce doczekałam się audiobooka. Teraz wznawiałam pierwsze te moje książki i mam po 9 latach, po 10 audiobooka, akurat w warto było czekać, bo czyta Filip Kosior, więc czasem te nawet 9 lat warto
czyli
poczekać.
Tak zwany pierwszy wybór, proszę państwa, większości tych, którzy wiedzą, o co chodzi z zakochiwaniem się w czyimś głosie.
Tak, tak, więc serdecznie też pozdrawiamy tutaj Filipa. Natomiast doczekałam się i to, co dzisiaj dla pewnie tych autorów, którzy teraz debiutują, to jest norma, tak? I często audiobook jest też tym większym polem w zajmowaniu rynku. Na początku tak nie było.
Ale poruszasz bardzo ciekawą kwestię, bo mamy takie punkty w tej najnowszej historii literatury, a może bardziej rynku literackiego, aniżeli literatury, bo jest to związane z technologią i z przyzwyczajeniami społeczeństwa, do których czasem niechętnie, ale jednak się naginamy. To znaczy nie możemy pominąć tego, że ludzie chcą czytać, bo na przykład w którymś momencie stali się wielozadaniowi, więc chcieli biegać i czytać, chcieli jechać samochodem i czytać, czyli w domyśle słuchać. To jest tylko 10 lat w skali, wiesz, historii literatury. To jest, po prostu nawet ciężko to określić. Jakiś pyłeczek, który się nam przytrafił na drodze. A popatrz, o jakich gigantycznych zmianach my mówimy. Mówimy o standardzie tego, w ilu formatach publikowana jest książka. Mówimy o social mediach, które kreują w tym momencie nawet nie tyle wasze pisanie, co markę osobistą. Tak. Mówimy o świadomości kontaktu również bezpośredniego z czytelnikami. To zawsze było istotne. Teraz mamy trochę też zapośredniczony w postaci social mediów i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę taki konglomerat, który stoi moim zdaniem za autorem, autorką. Czyli tak, świadomość marki osobistej, tworzenie social mediów, czyli umiejętność tworzenia kontentu.
Tak.
Kontentu, który idealnie byłoby, żeby gonił trendy, które obserwujemy.
Które się to chwilę zmieniają.
Dokładnie, tak. Ale też które w jakiś sposób prowokują ruch, czy pozwalają na to, żeby docierać dalej, ale to wciąż bardzo tradycyjna, ścisła współpraca z wydawnictwem, z działami promocji, które mają pracować przecież na rzecz swojego autora, autorki.
Radio.
Dzień dobry, proszę Państwa.
Tak.
Telewizja, która wciąż no, ma ogromny zasięg i przełożenie na nasze gusta. No i gdzieś w tym wszystkim jest Magda, która marzy o napisaniu dobrej książki. To jest w ogóle do pogodzenia? Czy my mówimy o jakiejś mitologicznej postaci zawieszonej między potrzebami, nowoczesnością, a realnie pisaniem?
Tak, i jeszcze dodajmy, że zazwyczaj ci ludzie jeszcze mają swoje życie osobiste, prawda? Dzieci, dom i obowiązki takie jak każdy rodzic. Ja wszystko robię sama. Sama prowadzę właśnie moje social media, sama odpowiadam, nie mam nikogo i chyba przez jakiś krótki okres, może 7 lat temu wydawca mi podsuwał jakąś tam panią, która miała mi pomagać prowadzić. Natomiast to musi być taka osoba, która jest bardzo spójna z tobą, żeby to było wiarygodne, więc ona mi tylko przygotowywała jakieś treści, to trwało naprawdę może miesiąc. Ja tego nie czułam. Ja uważałam, że
nie
to
nie
będzie... Tak. Nie będzie wiarygodny i szkoda, to było jakby z ramienia wydawnictwa, ale powiedziałam, że nie, ja znajdę ten czas, bo wtedy miałam pisać jakąś książkę, kończyć i taka była właśnie taki pomysł wydawcy, żeby jednak codziennie coś tam było publikowane. Więc ja wolałam 3 razy w tygodniu, ale od siebie. Nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale jestem autentyczna w tym i to wszystko, to moje słowa, te, które piszę. Więc staram się to godzić i wiesz co, ja bardzo lubię ludzi. To jest tak i w ogóle też jak nadchodzi to 10-lecie, bo to już niebawem w sierpniu równo 10 lat, to... uśmiech, tak jak widzisz, jest na mojej twarzy, bo ja naprawdę mam szczęście do ludzi i to jest moja siła i ja to bardzo cenię, bo gdy napiszę do kogoś, że czegoś potrzebuję albo mam z czymś problem, to naprawdę las rąk, które chcą mi pomóc. I myślę, słupki sprzedaży, słupkami, rozpoznawalność, na to nie ma wpływu, ale ci ludzie, którzy są ze mną, którzy nawet nie rozmawiamy przez miesiące, a jak ja czegoś potrzebuję, zadzwonią i chcą pomóc, to myślę, no to ja wygrałam, tak? Bo mam naprawdę ludzi z tego świata literackiego, którzy są gdzieś obok, zawsze ze mną, przez te 10 lat towarzyszą, nawet z tobą, nie widziałyśmy się dawno, ale zawsze wiem, że mogę właśnie liczyć na takie osoby z tego świata szeroko pojętego literatury i mediów. I wiem, że to właśnie te 10 lat to jest to, co sobie wypracowałam. Bycie tutaj, różne festiwale, wywiady i właśnie taki pierwiastek ludzki, czyli gdzie ja wychodzę zza tej okładki i jestem wtedy tą Magdą, tą dziewczyną, kobietą, a nie tylko autorką. Więc to jest dla mnie istotnie ważne, szalone, takie, że to jest naprawdę codziennie w moim życiu ci ludzie. No i ja lubię prowadzić ten Instagram. Czasem nie mam czasu, ale staram się być właśnie autentyczna. Natomiast wiesz, to samo pisanie to jest też ogromny proces. I ja, jak wiele razy wspominałam w różnych wywiadach, zawsze zaczynam od bohaterów i nigdy nie znam zakończenia. Więc to jest...
Są niespodzianki dla ciebie samej.
Tak. I myślę, że te 10 lat też mi pokazało, żeby mieć tą cały czas energię, bo wiesz, mamy to, o czym mówiłyśmy, wymagania rynku, zmiany algorytmów, ale mamy też tego autora, który chcemy, żeby był jak najbardziej płodny i prawdziwy w tym, co robi, czyli nie chcemy, żeby się wypalił. A jest coś takiego jak wypalenie zawodowe i ja myślę, że to, co mi daje taką siłę, to właśnie te historie, że ja cały czas czuję, jak one mnie kręcą, że ja nie znam tego zakończenia, że ja wchodzę w ten proces, że ja buduję to, tak jakby tworzę, że to jest ta kreacja, to, co było dla mnie najważniejsze na początku drogi do spełnienia tych marzeń, bo ja pracując w tej firmie i robiąc bardzo odtwórcze rzeczy i takie monotonne, pomyślałam, że ja chcę to zmienić, ja chcę spróbować. I to była ta siła napędowa i ta kreacja mi cały czas towarzyszy i dlatego może trzymam się tego, że tworzę cały czas motywując się tym, że ta historia mnie pochłonie i powtarzam to cały czas, że jeszcze najlepsze książki nie napisałam. Mm-hmm. I to też trzyma mnie jakby tutaj, wiesz, w ryzach, że chcę jak najlepiej, jak najwięcej. Ta moja nowa seria, która jakby zbiega się z tym dziesięcioleciem, ja jakby poszerzam ramy domestic noir. Wprowadziłam domestic noir na polski rynek, ale widzę, jakie są potrzeby dzisiejszych czytelników.
Zatrzymam cię. Mm-hmm. Jak je mapujesz w takim razie? Bo domestic noir rządzi się swoimi prawami, nie bez powodu ma swoją nazwę i swoich reprezentantów i reprezentantki. A co to znaczy, że dostrzegasz potrzebę rozszczelniania czy poszerzania świata, który kreujesz? No bo trudno powiedzieć, że domestic noir jest nudą.
Tak, nie, na pewno nie. On jest cały czas, to jest też fenomen, że od 10 lat jest cały czas popularny. Ja jak napisałam Idealną i powiem ci szczerze, wysyłałam do wydawnictw, to były pytania, co to w ogóle jest. Więc ja nie wysyłałam do kogoś z branży zupełnie obcej. Wysyłałam do ludzi z tej branży, ale to było na tyle nowe, na tyle świeże, że był jeden wydawca, który zapytał, a co to jest? Proszę jakieś odniesienie. Ja mówię, że to będzie pierwsze takie po polsku, ale to już jest od dawna, znaczy od dawna, od 3 lat na rynku zagranicznym. Zachodnim. Więc dajmy temu szansę w Polsce. Więc przecierałam te szlaki, przebijałam się, wiesz, próbowałam. Znalazłam wydawcę, który entuzjastycznie zareagował i bardzo mi pomógł. I to jest też jakby taka moja siła, że miałam ogromnie mocny debiut. I wiesz co, cieszę się, bardzo to doceniam, ale też nie wiem, czy to nie jest trochę takie zgubne, bo ja zaczynałam z wysokiego C.
I twoje własne oczekiwania.
I moje własne, tak. A wiesz, zazwyczaj tak jest, nie zawsze, ale zazwyczaj, że jest pierwsza, druga, trzecia książka, przy 8 ludzie mówią, że można już jakby tym się zająć na serio. Bywa też tak, że na przykład autorzy zaczynają od self-publishingu. Sami tak. wydają, bo latami nikt nie chce ich
to
wydać.
To jest kolejna zmiana na rynku, o której nie powiedziałyśmy,
tak,
prawda?
To jest kolejna zmiana. I potem dopiero najpierw wypromują siebie. Jaka też jest zmiana, że właśnie te social media, ktoś jest znany w sieci i wtedy jak już ma super bazę followersów, idzie do wydawcy i wydawca już go traktuje jako partnera. Wcześniej tego nie było. Mhm. Więc jakby tą kartą przetargową nie jest sama twórczość, nie jest ta książka, nie jest ta wartość, tylko jest właśnie baza osób, która potencjalnie to kupi, czyli baza tych followersów.
To jest akurat dla mnie bardzo przykra opowieść, o której teraz mówisz, bo ja oczywiście trochę, niestety powiem to państwu, też możecie, będę teraz ja przyznawać, ja trochę straciłam już, wiesz co, takie ideały, które były kompletnie nienaruszone. Wiesz, że literatura broni się sama. Ale zaczęłam mieć wątpliwości co do definicji słowa dobra literatura albo naprawdę dobra rozrywka, bo takiej też potrzebuje, myślę, że większość z nas. Więc wiem, że ten rynek bywa po prostu bardzo brutalny. Weryfikuje nie na podstawie tego, jak odpowiedzialny ma być, bo tak chciałabym widzieć wydawcę wobec potencjalnych czytelniczek i czytelników, ale faktycznie sprzedażowo. Równocześnie nie mogę się pozbyć wrażenia, że jednak są to po prostu firmy, które mają funkcjonować i mają na przykład zobowiązania wobec swoich pracowników. W związku z tym cały czas jesteśmy na jakiejś takiej rozchybotanej łodzi, która chyba sama nie wie czasami dokąd płynie. Zastanawiam się, czy to jest jakaś twoja bolączka, że na przykład świadomość tego, że można ciebie zaszufladkować w takich bardzo prostych hasłach i przepraszam teraz za brutalność, czyli właśnie królowa domestic noir, prekursorka domestic noir, jej debiutancka powieść zrobiła furorę. Wiesz, weryfikacja, konto 20 tysięcy obserwatorów na Instagramie, ileś tam na Facebooku, strzelam, bo nie sprawdzałam przed
Nie sprawdzałam
przed naszą audycją. Okej, możemy estymować, że sprzeda się w tylu i w tylu egzemplarzach nakład. No i teraz co? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś z potrzebą pisania? Mhm. Gdzie ty jesteś z zaangażowaniem w bardzo niefajne historie, które poruszają przecież tak intymne ludzkie sytuacje, potrzeby, uruchamiają lęki, doświadczenia. Mówisz o tych, historiach, które do ciebie spływają. No to gdzie ty jesteś na tym rynku?
To jest tak jak produkt. To jest przykre, ale wtedy się trochę czujesz jak produkt. I ja wybrałam sobie taką drogę, więc mogą mówić, sama tego chciała. Ale oprócz tego, co powiedziałaś, to też jest taka jeszcze jedna, myślę, ważna kwestia, że cały czas jesteś poddawana ocenie. Bez przerwy. Znaczy twoja książka, tak? Ale jakby za tym też ty. I no to nie, też nie jest zawsze łatwe. Nie zawsze jest 10 gwiazdek na portalach oceniających książkę. Czasem są takie sytuacje, że są krytyczne uwagi, zupełnie złośliwe też bywają. Więc to trzeba jakby, wiesz, no, mieć grubą skórę i się uodpornić na to. I dostosować, tak? No, tak jak powiedziałaś, super, ten przykład tej łodzi, która, tak wiesz, naprawdę nie wiemy, kiedy i czy w ogóle dopłyniemy i do jakiego brzegu.
Strzega rafę, czy w ogóle gdzieś się tam wytrąbimy po drodze.
Tak, i to jest też niełatwy rynek, no bo nie oszukujmy się, poziom czytelnictwa w Polsce nie jest taki, jaki byśmy wszyscy chcieli. Jest coraz lepiej, bo widzimy targi książki, festiwale, ale ciągle jest nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. I wiesz, i ciężko jest też dotrzeć.
W tej grupie, wiesz, jeszcze są osoby, które na przykład, których najzwyczajniej w świecie nie stać na przykład na kupowanie książek. Mają biblioteki.
O właśnie, tutaj
Jakby, wiesz, ja coraz częściej próbuję zejść z takiej narracji, uważam, bardzo uprzywilejowanej. Ja też siebie tak traktuję. Ja jestem czytelniczką, która tak naprawdę dostaje ogromne wsparcie. Czyta książki wcześniej, czyta książki w PDF-ie. Oczywiście, że ja też kupuję książki. Uwielbiam kupować w księgarniach kameralnych. Ale czasem zadaję sobie pytanie, czy byłoby mnie na to stać? Wiesz, tak, o co chodzi? Gdybym była w trochę innej sytuacji,
doskonale
gdybym wybrała inny zawód.
Tak, ja też dostaję książki od wydawców. Też uwielbiam kupować. To są najlepsze prezenty. Jeżeli ktoś pyta, co byś chciała dostać, to mówię książkę, bo wspieram. Ale powiedziałaś o ludziach, którzy korzystają z bibliotek. I super. I po to są te biblioteki. Ale to, co myślę, wcześniej nie było, a teraz jest, to jest właśnie też piractwo. Bardzo dużo plików PDF gdzieś krąży w sieci nielegalnie. I my na tym nie zarabiamy. Ani autor, ani wydawca. I ja, wiesz co, ja doceniam ludzi, którzy pójdą do biblioteki i przeczytają, bo to jest legalne czytanie. I to dla nas też jest jakaś wartość. Natomiast jeżeli ten plik krąży i wysyła się, wydawca wysyła zawiadomienie, że proszę usunąć nielegalne pobranie. Ja miałam na przykład, teraz już nawet tego nie śledzę, ale w przypadku właśnie chyba Nieobliczalnej 7000 pobrań.
Wow.
To zostałam
Obrabowana.
Obrabowana na ileś po prostu jakąś kwotę honorarium mój wydawca. I to się usuwa, dzwoni się do tych portali, nie będziemy ich wymieniać. A następnego dnia znowu wchodzi ten plik, dodaje ktoś inny. Więc to jest taka, wiesz, trochę walka z wiatrakami i nie ma chyba na to paragrafu. Nie wiem, nie drążyłam tego, ale widocznie nie, jeżeli ci ludzie to robią i nie boją się jakichś konsekwencji prawnych. I jakby ja, wiesz, staram się z tym nie wygram. To tak będzie, mogę walczyć, mogę wysyłać. Nie robię tego, wydawca kilka razy zrobił. Natomiast wracając do tego poszerzania tego rynku, to pomyślałam o tym, że dzisiejszy czytelnik potrzebuje czegoś więcej. 10 lat temu, jak wchodziłam z Domestic Noir, to pamiętasz, to były czasy takich typowo krwawych, trochę takich szablonowych kryminałów, gdzie był śledczy na kimś nałogiem.
To prawda, ale ze smutkiem stwierdzam, że niewiele się zmieniło.
Tak, to też, ale w ten świat taki trochę, wiesz, brutalny, trochę takich brudnych kamienic, jakiegoś takiego szemranego świata, ja wyszłam z idealną, z piękną kobietą, która żyje w luksusowym apartamencie, ma przystojnego męża i idealne życie. I wtedy zajrzałam do ich sypialni, zajrzałam pod dywan i pokazałam, że w tym właśnie lukrowanym świecie wcale nie jest tak słodko. Mhm. I myślę, że to właśnie była wtedy potrzeba rynku, potrzeba ludzi, bo najwięcej to właściwie kobiety sięgały po tą literaturę.
Oddechu i też mrocznych historii, może bardziej skrojonych dla nich, bo przecież nie każda z nas, czytelniczek, ma ochotę, zresztą nie tylko czytelniczek, ale jeżeli idziesz właśnie w tę narrację płci, którą dostrzegasz pewnie w przewadze, no bo jesteś w stanie określić, kto częściej z tobą rozmawia, kto częściej do ciebie pisze, reaguje i tak dalej, więc nawet trzymając się takiej narracji, no przecież my mamy różne potrzeby. Jeśli 98% historii to historie, gdzie krew się leje strumieniami i już nie wiadomo, co rozczłonkować, bo wszystko zostało rozczłonkowane, a bohaterem jest zawsze ten zmęczony życiem facet z wiszącym petem i oczywiście
nałogiem.
Dokładnie. No to może jednak chcemy jakiegoś powiewu świeżości.
Tak, i czegoś takiego odkrywczego, nowego. I 10 lat temu ja wyczułam, że jest na to przestrzeń, że to się może udać. No i wyszła idealna. Wydawca poczuł to razem ze mną. Wypromował, bo to też nie ukrywajmy, jakby nie było pomocy wydawcy, to nikt by o mnie nie usłyszał. Dziewczyna, która przyszła z ulicy i złożyła swoją propozycję literacką do wydawnictwa, więc tu jest ogromna też pomoc i wsparcie wydawnictwa. I po tych 10 latach próbowałam, testowałam głównie w tym nurcie domestic noir, ale brałam udział w różnych antologiach literackich z innymi pisarzami. Napisałam serię dla dzieci, poniekąd też dla moich dzieci.
Zaliczyłaś ekranizację.
Zaliczyłam ekranizację, zaliczyłam tłumaczenia. Idealna na 3 języki. Teraz po francusku Walentynki ukazał się Loft we Francji. Więc tak. I pomyślałam, że teraz jest pora na poruszenie zmysłów, na bardziej sensoryczne historie, na coś, co jest takie trochę, wiesz co ja to nazwę, może trójwymiarowe. Takie, które daje czytelnikowi, starałam się w tej serii, tej nowej, o zwodniczych zmysłach, połączyć to, co ja najbardziej cenię w prozie gatunkowej, czyli precyzję kryminału, bo tutaj mam śledczą z Krakowa, kobietę, nie policjanta, tylko właśnie komisarz Julię Kosele, która jest kobietą bardzo wrażliwą, oczywiście twardą policjantką w życiu zawodowym, ale kobietą, która jest ze związku, wyrwała się z traumatycznego małżeństwa, więc wie, co to znaczy przemoc w domu i ona wie, jak pomóc innym, więc ma to taką silną potrzebę czynienia tego dobra, aczkolwiek jest też zraniona, więc jest bardzo ostrożna. Więc to jej życie osobiste chce, żeby na przestrzeni tych zmysłów rozwijało się i żeby czytelnicy to widzieli, jak to, co ją spotyka, czego doświadcza, jak ludzie wokół niej wpływają na to, jak ona postrzega świat, bo tak wygląda nasze życie. Ale też pomyślałam, że czyli tak, mamy komisarz, mamy wątek kryminalny, mamy to, co ja lubię, w czym jestem mocna i dobra, czyli ta psychologia postaci. Thriller, to wzięłam z thrillera, że jest narracja pierwszoosobowa i czas teraźniejszy i mam czteroosobową narrację i pokazuję właśnie świat oczami sprawcy, tak, oczami sprawcy, oczami komisarz, która prowadzi dochodzenie i także wprowadzam ofiarę kilka dni przed śmiercią, więc pokazuję, jak ona żyła, czasem nieświadoma tego, jak zło na nią czyha i chcę pokazać, czy mogła tego uniknąć, czy jedna niewłaściwa znajomość, jakiś telefon, jeden dzień, w którym zdecydowała się gdzieś pójść, a mogła tego nie zrobić, wpłynął na to, że zobaczymy ją potem jako ofiarę. Więc to jest, wydaje mi się, takie nowe i świeże, że właśnie pokazuje też ofiarę, co ona myślała, co robiła, sprawcę, komisarz, więc widzimy to oczami tych bohaterów i to zaczerpnęłam z thrillera, więc mamy i połączenie kryminału i thrillera, no i zmysły. Coś, czego jeszcze nie było, o dziwo. Takiego, wiesz, w świecie gatunkowym, a to jest ogromna siła, bo zmysły, pierwsze pojęcie o zmysłach padło w IV wieku przed naszą erą i powiedział o tym Arystoteles. On też klasyfikował na 5 zmysłów te nasze zmysły. I przez lata, jak zaczęłam o tym czytać, że przez lata, przez właściwie wieki, filozofowie mieli tak sprzeczne teorie na temat zmysłów. Arystoteles je wymyślił, uważał, że to jest podstawa, że bez zmysłów nie ma nas, a wchodzi Kartezjusz, który mówi, że absolutnie nigdy nie ufajmy zmysłom, bo zmysły nas wyprowadzają w błąd. Jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek ciebie zawiódł, oszukał, to nigdy już mu nie wierz. A ile razy będąc w ciemnym pokoju coś widzieliśmy albo słyszeliśmy i potem się okazywało, że to nie jest rzeczywistość, tylko iluzja, nasze wyobrażenie, więc nie ufajmy zmysłom. I to dla mnie było ogromnie ważne i fascynujące, jak zmysły są odmiennie postrzegane na przestrzeni wieków, a towarzyszą nam codziennie. I pomyślałam, że tak, stworzę w serię.
My też zaczynamy z nimi inaczej pracować. To znaczy z jednej strony myślę sobie, że muzyka doskonale radziła sobie z przestrzenią i nie bez powodu ustawiano na przykład muzyków w różnych częściach świątyń. Zdawano sobie sprawę z tego, jak tworzyć dźwięk przestrzenny, którym teraz tak się cieszymy, prawda? Te imersyjne doświadczenia. Teraz wszystko ma być imersyjne. Imersyjne słuchowiska, i tu pieza ma do siebie. Imersyjne przestrzenie wystawiennicze na przykład, czyli wejdź do obrazu Van Gogha i tak dalej, i tak dalej.
I to jest właśnie to, o czym mówiłam, ta potrzeba, którą dostrzegłam, że nie wystarczy już nawet świetny kryminał czy super thriller, tylko właśnie ta imersja, zmysły, że zmysły są taką ogromną wartością w każdym z nas i każdy też, wiesz, inaczej postrzega ten świat i na przykład zmysł smaku. Ja mogę uważać, że to ciastko jest przepyszne, a ty powiesz, że nie. I czy to jest, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość? To jest nasze bardzo subiektywne doznanie, ale właśnie wiedziałam, że czytelnik na to teraz czeka, że nie tylko wejść właśnie do obrazu Fridy czy Van Gogha, nie tylko posłuchać koncertu, który, czy właśnie audiobooka, czy słuchowiska, gdzie słyszymy skrzyp, jak drzwi skrzypią, kroki i wydaje nam się, że jesteśmy, czyli to 3D. Tylko właśnie w literaturze, żeby to także było. I teraz mam właśnie premierę Słuchu. To jest,
właśnie patrzę na tę książkę.
Tak, i to jest niesamowite, że pisząc Słuch, ja wiedziałam, że to będzie bardzo ciężki zmysł, bo ja, wiesz co, pisać to umiem, ale śpiewać czy grać to nie. Więc pomyślałam, jak ja napiszę książkę o bohaterce, która jest tak utalentowana, która jest wybitną pianistką i stworzyłam postać Soni, która jest dziewczyną ze słuchem absolutnym, ale to nie wszystko. Ona ma też, jest też synestetyczką, czyli osobą, to jest 1% ludzi na świecie, którzy to mają. Nie tylko słyszą, ale też widzą, czyli to jest takie sprzężenie zmysłów, że możesz, ja mówię, a ty widzisz, że wokół mnie jest, nie wiem, aura żółta. Na przykład gotujący się czajnik, to ty słyszysz już jakiś dźwięk i widzisz jakieś kolory, albo taki, to też jest w słuchu. Osoba, która miała sprzężenie 5 zmysłów. To jest naprawdę przekleństwo. Nam się może wydawać, że to jest niesamowity talent, dar, ale były badania przez wiele lat nad tą osobą. Tak naprawdę nie da się żyć. Jak nie tylko słyszysz, czujesz smak, zapach, dotyk, nawet na skórze, jakiś dźwięk wywołuje dreszcze, takie, wiesz, nieprzyjemne. W momencie jest jakiś zapach. To można...
Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia i widziałam takie filmiki z Cynthią Erivo, która mówi o tym, że też być może jej ta niesłychana muzykalność i talent, który ma, wynika właśnie z tego, że widzi kolory.
Tak.
Padały pytania podczas wywiadów. No i teraz pytanie, czy to jest kłamstwo, czy to jest po prostu rzecz, do której nie mamy dostępu. Wiesz, jak to jest.
Tak,
to jest ciągła dyskusja, bo przecież trudno patrzeć na komentarze w sieci. Zapewniajmy sobie higienę. Natomiast faktycznie widać, jak zderzają się te głosy. Pada pytanie. Zaśpiewam ci teraz dźwięk. Jaki on ma kolor? I aktorka, i wokalistka odpowiada: zielony. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tak widzę.
Tak, i tak samo Billie Eilish, ona też jest synestetyczką, ale były prowadzone badania, które pokazały, że te osoby słyszą jakiś dźwięk, powiedzmy, na pianinie i widzą ten sam kolor i po wielu latach, czy jakichś tam próbach, to jest cały czas ten sam kolor, więc jakby to są dowody, że one nie kłamią, że tak po prostu to widzą. I wiesz, ja tworząc taką postać, dla mnie to było takie odkrywcze i potrzebowałam kogoś, kto mi pomoże, jakiegoś muzyka, i trafiłam naprawdę na takiego kompozytora, który mi pomógł skomponować tę książkę, skomponować postać Soni. I zapraszam właśnie do też osoby ze świata muzycznego, żeby były właśnie z tą moją bohaterką, bo ja dopiero odkryłam, jak te osoby ze słuchem absolutnym postrzegają świat. I w tych komentarzach, które pisał właśnie ten kompozytor, mój doradca, ja powiedzmy napisałam, że słyszę gotujący się czajnik w E-dur, a on powiedział, słuchaj, czajnik nie może się gotować w E-dur, to jest za wysoko, dajmy F-dur. Albo może tutaj w ogóle mylę, bo naprawdę nie jestem dobra z muzyki, ale...
Miałaś od tego po prostu konsultanta.
Tak, miałam konsultanta, ale dla mnie to było tak, jakbyśmy rozmawiali, wiesz, w obcych językach, że on dostrzega takie rzeczy, których ja w ogóle, wiesz, nie widzę, więc jak najbardziej postać co nie jest wiarygodna, bo miałam naprawdę osobę, która czuje i myśli podobnie.
Z trwogą teraz spojrzałam na zegarek, bo tutaj, proszę państwa, te czerwone, atakujące nas cyferki za każdym razem no, nieubłaganie odmierzają czas audycji. To, co chciałabym, żeby padło na koniec, to po pierwsze proszę sięgać i taki apel w zasadzie, który chciałabym powtarzać przy każdym spotkaniu z pisarką i pisarzem, to jest to, żeby wracać do tytułów, które potencjalnie nie są nowymi tytułami. Jeśli na przykład z jakiegoś powodu po raz pierwszy państwo się spotykacie z Magdą Stachulą, to może warto właśnie sięgnąć po ten debiut, który narobił tyle zamieszania. Może trzeba odkrywać na nowo, może trzeba stworzyć swoją dekadę czytelniczą, jeśli coś nas porwie. Być może jest tak, że jestem absolutnie pewna, że wciąż są osoby, które nie sięgały po domestic noir, które szukają, a być może są ciekawe. I w zasadzie chyba najbardziej idealnym światem byłby świat, w którym nie patrzymy na datę wydania, nie patrzymy na to, co akurat nas atakuje algorytmem w social mediach, tylko żebyśmy sięgali po prostu dalej. I ja ci, wiesz co, chyba tego ci życzę na te dziesiąte urodziny, żeby twoje książki nie miały daty ważności. Tego ci życzę.
Piękne życzenia. Bardzo serdecznie dziękuję, przyjmuję i też z mojej strony zachęcam wszystkich słuchaczy do sięgnięcia czy po tą nową serię sensoryczną, słuch, wzrok, to są pierwsze zmysły, będą kolejne, czy właśnie do tych moich początków, do tego pierwszego polskiego domestic noir, do idealnej, czy właśnie z ekranizowanej, nieobliczalnej Loftu, który został wydany po francusku. Zapraszam do mnie właśnie na te wspomniane wiele razy social media, tam nowości, tam też stare tytuły, więc czekam na państwa i dziękuję tym, którzy są ze mną od początku i tym nowym, którzy dołączą dzisiaj.
Proszę państwa, słuch przede mną. W związku z tym to jest taki tytuł, jeśli państwo sięgają po nowości, można sobie gdzieś tam wynotować z boczku. Narobiłaś mi smaka, wiesz, więc tak łapczywie już na nią zaczynam patrzeć. Tak to działa. Mam nadzieję, że na państwa też tak będzie działało. Magda Stachula była moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja już się z państwem żegnam. Mówiła Georgina Gryboś, a to był program Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.